Wydaje się, że nie ma tam nic złego. Po prostu budujecie wieżę. Tymczasem chodziło tutaj o to, kto ma władzę we wszechświecie. W taki sposób szatan rzucił bezpośrednie wyzwanie Bogu w kwestii tego, kto jest władzą w tym wszechświecie.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0 801 222 099. 0 801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
W studiu gościmy Jana Nicała.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj w naszym studium życia Księgi Rodzaju zajmiemy się 4 krokami upadku człowieka, które kończą się w Babel. Może podsumujmy na początku to, co mówi o Babel Pismo Święte.
Widzimy w Słowie Bożym, że człowiek upadł od bezpośredniej Bożej obecności i znalazł się pod rządami swego sumienia. Ponieważ jednak człowiek zignorował swe sumienie, stoczył się niżej. Zaczął podlegać innym. Władzę nad nim zaczął sprawować ludzki rząd. Z kolei stamtąd upadł jeszcze niżej, ulegając zupełnie namowom szatana. To już zupełny bunt. Tak więc 4 upadek człowieka to więcej niż upadek. To kompletny bunt. Z pozoru wydaje się, że w relacji biblijnej na temat budowy wieży Babel nie ma mowy o zabójstwach, gwałcie ani niemoralności. Wydaje się, że nie ma tam nic złego. Po prostu budujecie wieżę. Tymczasem chodziło tutaj o to, kto ma władzę we wszechświecie. W taki sposób szatan rzucił bezpośrednie wyzwanie Bogu w kwestii tego, kto jest władzą w tym wszechświecie. Ten 4 upadek to była prawdziwa epidemia, sam szczyt upadku. Człowiek w tym momencie uległ całkowicie namowom szatana i zbuntował się przeciwko Bogu. Nie wydaje się to może takie złe jak inne upadki, ale musimy sobie uświadomić, że w rzeczywistości 4 upadek jest największą prowokacją. Bo ludzkość rzuciła w nim wyzwanie samemu Bogu, który jest jedyną władzą we wszechświecie. Dobrze, żebyśmy zdali sobie sprawę z powagi tego wydarzenia.
Dziękuję. Posłuchajmy w takim razie Witnessa Lee w dzisiejszym studium życia Księgi Rodzaju.
Zgodnie z relacją biblijną zawartą w Księdze Rodzaju, od początku aż do ostatecznego upadku ludzkości nastąpiły 4 upadki. Upadek pierwszy związany był z Adamem. I jak wiemy, opisany został w rozdziale 3. Upadek drugi wiązał się z Kainem i opisany został w rozdziale 4. Upadek trzeci był związany ze złym i przewrotnym pokoleniem Noego, opisanym w rozdziale 6. Był to 3 upadek ludzkości. Dochodzimy teraz do upadku 4, który nastąpił po potopie. Po dość długim czasie, kiedy odnowiona ludzkość zamieszkiwała nową ziemię. Jak mówiliśmy wcześniej, życie to, w którym Noe przewodził ludzkości, obrazuje życie zmartwychwstania. W takiej oto sytuacji nastąpił 4 upadek człowieka. Musimy zrozumieć, że każdy kolejny upadek był kontynuacją poprzedniego. Wiemy, że za każdym z nich kryło się to samo źródło. Źródłem tym jest ciągle ten sam Boży wróg. Upadek czwarty poprzedziły co najmniej trzy inne. Pierwszym krokiem na drodze upadku było to, że człowiek stoczył się z poziomu Bożej obecności na poziom sumienia. Jak wiemy z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, Bóg zaraz po stworzeniu człowieka postawił go naprzeciwko siebie. Człowiek żył w Bożej obecności. Nic nie oddzielało go od Boga. Nie było między nimi dystansu. Nie było między nimi żadnych przeszkód. Człowiek żył w Bożej obecności. W pewnym sensie człowiekiem rządziła wtedy bezpośrednio Boża obecność. Możemy powiedzieć, że był to boski rząd. Przed upadkiem stworzony przez Boga człowiek, który jeszcze nie upadł, poddany był bezpośrednio boskiej władzy. Władzą tą była Boża obecność. Było to wspaniałe. Poddawać się obecności tej bezcennej osoby, pozwalać, by ona kierowała i rządziła. Człowiek poddany był obecności Boga. Na czym polegał pierwszy krok na drodze upadku człowieka? Na tym, że odszedł on od drogocennej obecności boskiej osoby i poddał się władzy własnego sumienia. Gdy nastąpił upadek, natychmiast zaczęło działać sumienie. Adam i Ewa od razu zrozumieli. Było im wstyd, że są nadzy. Od tego momentu zaczęło działać sumienie. To dobrze, że my, upadli ludzie, mamy poczucie wstydu. Gdybym ukradł i chwalił się, że to zrobiłem, byłoby to straszne. Poczucie wstydu stanowi ochronę dla upadłych ludzi i jest częścią funkcji sumienia. Jeśli mamy dobre sumienie, a zrobimy coś brudnego, niemoralnego, tego samego wieczora sprawi ono, że będziemy czuli wstyd.
To naprawdę objawienie móc zobaczyć, że upadek człowieka składał się z pewnych kroków. Ale jako wierzący możemy chyba pójść w odwrotnym kierunku i poddać się nie tylko rządom sumienia, lecz także samej Bożej obecności, prawda?
Tak, właśnie o to chodzi. Możemy pójść w przeciwnym kierunku, w kierunku pozytywnym. Podam może przykład. Słyszałem kiedyś historię o młodym człowieku, który został powołany do wojska. W trakcie służby, sam właściwie nie wiedząc dlaczego, po prostu zbuntował się i oddalił się samowolnie. I wtedy usłyszał od kogoś Ewangelię o Chrystusie. Otworzył się na Ewangelię, zaczął słuchać i przyjmować, co usłyszał. W konsekwencji został zbawiony, przyjął Chrystusa. Duch zaczął wtedy przekonywać go o życiu, jakie do tej pory prowadził. Czuł się poruszony tym, że się zbuntował, że zlekceważył i odrzucił ludzką władzę i jego sumienie zaczęło odczuwać, że są w nim brudy i nieczystości. Tak więc człowiek ten po usłyszeniu Ewangelii natychmiast wyznał swój grzech Panu i zaczął liczyć się ze swoim sumieniem. Co się stało? Porzucił swój bunt i na powrót podporządkował się ludzkiemu rządowi, co miało też swoje konsekwencje. Oddał się w ręce tych, którzy mieli wymierzyć mu należny sąd. Jego życie stało się w tym momencie pełne radości. Naprawdę spotkał Pana. przeszedł drogę w przeciwnym kierunku niż ci, którzy zbuntowali się pod Babel. Od buntu do ludzkiego rządu, potem do sumienia, a na koniec znalazł się w Bożej obecności. Co za wspaniały, postępowy powrót.
Amen. Codziennie potrzebujemy takiego postępowego powrotu do Bożej obecności. Posłuchajmy ponownie Witnessa Lee.
Jak widzicie, na skutek pierwszego upadku człowiek stoczył się z poziomu Bożej obecności na poziom sumienia. Z jednej strony był to upadek, z drugiej była to ochrona. Ale posłuchajcie. Człowiek niezbyt długo poddawał się władzy sumienia. W końcu jako pierwszy postąpił wbrew sumieniu Kain. Czytając czwarty rozdział Księgi Rodzaju, przekonujemy się, że Kain się nie wstydził, nie czuł wstydu, gdy kłamał. Nie czuł wstydu, gdy zabijał, mordował. Zabił swego brata Abla, ale nie czuł wstydu. A potem okłamał Boga i też nie odczuwał wstydu. Był to oczywisty przejaw tego, że człowiek postąpił wbrew sumieniu. Był to upadek, który sprawił, że człowiek z poziomu sumienia stoczył się na poziom czego? Poziom czego? Co to za poziom, nie da się zobaczyć przed potopem. Jak już mówiliśmy, przed potopem przemoc wypełniała ziemię, bo na ziemi nie było ludzkiej władzy. Ale po potopie Bóg ustanowił władzę przedstawicielską. Człowiek sprawował teraz w imieniu Boga władzę nad innymi. Nastały ludzkie rządy. Przedstawię to tak. Na początku mamy Boga. Potem sumienie. A po sumieniu co? Ludzi. Najpierw rządził Bóg, potem sumienie, a na końcu ludzie. Te trzy rodzaje rządów tworzą trzy wieki. Trzy sposoby, w jakie Bóg postępował z rasą ludzką. Teraz kilka słów do młodzieży. Chwała Bogu, że nas stworzył. Jesteśmy ludźmi. Podlegamy Bogu. On jest dla nas prawdziwym rządem. Mamy też sumienie, które nam dał. To wspaniałe. Spotykamy też tak wielu ludzi, którzy są dla nas władzą przedstawicielską. W domu mamy rodziców. Rodzice są władzą przedstawicielską. W szkole dyrektor, nauczyciele, starsi, starsze pokolenie. Wszyscy oni są Bożą władzą przedstawicielską. Boski rząd, ludzki rząd i rządzenie nad samym sobą. Dzięki tym trzem szczeblom rządów rasa ludzka zachowana została na ziemi. Choć rasa ludzka nie została w pełni zbawiona, została zachowana.
Przerwijmy może na chwilę. To, co usłyszeliśmy, tłumaczy, dlaczego Nowy Testament tak wyraźnie naucza na temat posłuszeństwa ludzkiemu rządowi. Czy nasze świadectwo jako chrześcijan obejmuje również tę kwestię?
Z pewnością tak. Bóg wzbudził sobie władzę przedstawicielską, by utrzymać ziemię. Władza ta, wszyscy, którzy mają władzę, nie są w stanie zbawić ziemi, lecz mogą ją utrzymać w celu zachowania człowieka, żeby Bóg mógł wypełnić swój odwieczny zamysł. Lubię list do Rzymian 13:1. Ten werset mówi tak. Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kiedy więc buntujemy się przeciwko władzom ludzkim ustanowionym przez Boga, buntujemy się przeciwko samemu Bogu. Przypuśćmy, że żyjemy sobie według własnego widzimisię. Nie przejmujemy się ograniczeniami prędkości, znakami drogowymi, światłami, niczym. Jak wyglądałaby Ziemia? Przypuśćmy, że usunięto by z Ziemi całą policję. Co by się działo? Kompletny chaos. Z drugiej strony, załóżmy, że zostajemy wybawieni od buntu i stajemy się ulegli wobec ludzkiego rządu, który Bóg ustanowił. Świadczymy wówczas o tym, że Bóg odzyskuje nas bezpośrednio i wprowadza pod panowanie swojej obecności. Tak więc kwestia podporządkowania ludzkiej władzy jest bardzo ważna dla naszego świadectwa. Po potopie Bóg miał wielu ludzi, którzy sprawowali dla Niego władzę przedstawicielską. Kiedy człowiek poddaje się tej władzy, oznacza to, że jego serce powraca do Boga. Ktoś, kto odrzuca tę władzę, odwraca się od Boga, ponieważ to Bóg tę władzę ustanowił. Dziś na przykład mamy rodziców, dyrektora, nauczycieli, policjantów. Wszyscy oni są Bożą władzą przedstawicielską. Tak mówi nam Słowo Boże. To nie mój wymysł. Jeśli więc szanujemy i czcimy władzę przedstawicielską, wówczas z pewnością wpływa to na nasze świadectwo, że znamy Pana i kochamy Go oraz troszczymy się o Niego. Szanujemy Go jako jedyną władzę w całym wszechświecie, bo wszelka władza przedstawicielska podlega Jemu.
To prawdziwa próba dla każdego z nas, prawda?
Tak, zgadza się.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
Drugim czynnikiem, który spowodował upadek, był bunt rasy ludzkiej. W istocie nie powinniśmy tego nazywać upadkiem, tylko czym? Buntem. Cały ludzki ród zbiorowo zbuntował się przeciwko Bożemu prawu do ludzkości i Bożej władzy. A ostatecznie bunt ten jest czym? Skutkiem podżegania ludzi przez szatana. W czwartym upadku nie chodziło o niemoralność, o morderstwo, ani przemoc. Gdy w młodości czytałem ten fragment Biblii, nie wydawało mi się, by w Babel działo się coś niewłaściwego. Zadawałem sobie pytanie, co w tym złego, że ludzie zbudowali wielkie miasto i wysoką wieżę? To przecież wspaniałe. Dlaczego Bóg musiał zejść na dół i osądzić ludzkość? Musimy się wiele modlić i prosić Pana o światło, a otrzymamy je. Zobaczymy, że nie chodziło tu tylko o zbudowanie miasta. Nie chodziło tu tylko o wypalanie cegieł. Nie, chodziło o to, kto sprawuje władzę na ziemi. Cała ludzkość wrzała. Przystąpiła do buntu. Ogłosiła, że nie obchodzą jej Boże prawa ani Boża władza. To była przyczyna tego ostatecznego upadku. Zobaczmy teraz, jak ten bunt przebiegał. To bardzo ciekawe. Ten temat interesuje mnie bardziej. Dlaczego? Posłuchajcie. Zanim nastąpił bunt, trwała konspiracja. Ludzie spotykali się, by w ukryciu buntować się przeciwko Bogu. Wiecie, co robili? Wiem, że nawet dzieci na spotkaniach dziecięcych uczą się, że ludzie w Babel wypalali z ziemi cegły. To nieskomplikowana historia, ale kryje w sobie głębokie znaczenie. Pozwólcie, że ujmę to tak. W świetle objawienia Biblii Boża budowla nie jest budowana z cegieł. Bóg buduje swoją budowlę z kamieni. Widzicie? Ostatecznie buduje ją z drogocennych kamieni. Kamienie różnią się od cegieł. Kamienie tworzy Bóg, prawda? Cegły wyrabia człowiek. Co oznacza ta historia? Zgodnie z relacją biblijną, ziemia służy do tego, by rozwijało się w niej życie. Znajdują się w niej wszystkie pierwiastki niezbędne do wzrostu. Do tego, żeby rozwijało się życie, potrzebne są różne pierwiastki. A co to znaczy wyrabiać cegły? To znaczy zabijać pierwiastki życia. Jeśli uzyskamy właściwy wgląd w sytuację, jaka dziś panuje, zdamy sobie sprawę, że całe społeczeństwo, cała ludzka kultura wypala z ziemi cegły. W Babel niczego nie hodowano. Miasto Babel było bezbożne i pozbawione życia. Spójrzmy na współczesną ludzką kulturę. Czym zajmuje się całe społeczeństwo? Wypalaniem ziemi. Wypalaniem pierwiastków życia i wyrabianiem z nich cegieł, z których buduje się coś, w czym nie ma Boga i nie ma życia. Tak wygląda dzisiejsze społeczeństwo. Mam nadzieję, że my wszyscy, którzy jesteśmy w życiu Kościoła, widzimy różnicę między Kościołem a wszelkimi grupami społecznymi. Kościół jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Jego wyjątkowość polega na tym, że w Kościele nie wypala się cegieł. Jego wyjątkowość polega na tym, że w Kościele orze się ziemię. Orzemy ziemię, nawadniamy ją i siejemy. Nasiona życia, by wyhodować coś z Chrystusa, co posłuży do budowy Bożego miasta. Postarajmy się zrozumieć, że w życiu Kościoła nie wypala się ziemi. Tu ziemię się nawadnia. Nasza praca to sianie, nasza praca to hodowanie. Alleluja! Hodujemy, podlewamy, siejemy i orzemy. Nie wypalamy, nie zabijamy. Mamy tu budowlę, ale budowlę Bożą wznosi się nie z cegieł, lecz z kamieni.
W tym ostatnim fragmencie wykładu zobaczyliśmy bardzo obrazową alegorię. Powiedzmy może trochę więcej o obrazie wypalania cegieł, a także o zupełnie innym sposobie, w jaki budowany jest Kościół.
To bardzo ciekawa alegoria. Przede wszystkim zauważmy jedno. Bóg w całej Biblii nigdy nie buduje z cegieł. Zawsze buduje z kamieni. Z cegieł wznosi budowlę człowiek, natomiast Bóg buduje z kamieni. Kiedy Pan Jezus spotkał Piotra, powiedział: Ty jesteś Szymon, co znaczy glina, lecz nazywać się będziesz Kefas, czyli kamień. Zwieńczeniem Bożej budowli w Biblii jest ostatecznie połączenie wielu drogocennych kamieni zbudowanych razem z Chrystusem. Zapamiętajmy więc, cegły w Biblii nie są niczym pozytywnym, są czymś z człowieka. I dochodzi tu jeszcze kwestia ich wypalania. To naprawdę objawienie. Bardzo podobało mi się to, co brat Lee powiedział w wykładzie. Wypalanie cegieł to inaczej wypalanie ziemi, bo cegła wykonana jest z gliny, z ziemi. Ziemia zasadniczo symbolizuje ludzkość. Wypalać cegły więc to zabijać człowieka, wymazać z jego wnętrza pierwiastek życia. Ziemia przecież jest po to, by rodzić życie. Natomiast wypalać ziemię i produkować z niej cegły to inaczej zabijać życie i wznosić budowlę bez Boga. Budowlę, która wręcz sprzeciwia się Bogu i nie uznaje tego, że to Bóg jest budowniczym, a nie zbuntowany człowiek. Wypalanie cegieł to bardzo znamienny obraz. Zapamiętajmy, że jako Kościół nie powinniśmy być ludźmi, którzy wypalają ziemię. Mamy raczej orać ziemię, siać nasienie życia i patrzeć, jak rośnie w drugiej osobie coś z Chrystusa. Ten wzrost Chrystusa w człowieczeństwie daje Jego przyrost, który jest Jego ciałem, Kościołem. W taki sposób powstaje Jego świadectwo. Kościół orze ziemię, sieje nasiona życia i modli się oraz pracuje, by wydać plon Chrystusa w ludzkości. Gdy będziemy to robić, będziemy współpracownikami Chrystusa, którzy razem z Nim budują ciało Chrystusa na świadectwo dla Niego.
Amen. Dziękuję za tę społeczność. Naszym gościem był Jan Nicał. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.